in memoria eterna. Eligius, a paudizione mala non ci medite. Dziś upływa 16 lat od chwili, gdy Warszawą i Polską całą wstrząsnęła wieść, że w szpitalu sióstr Elżbietanek oddał swą duszę Bogu August kardynał Blond, prymas Polski. Trudno było uwierzyć tej bolesnej wieści. Trudno też było pogodzić się, przyzywając nawet najbardziej nadprzyrodzone motywy z tym odejściem człowieka, z którego życiem i pracą wiązało się tyle spraw i tyle nadziei. Ale człowiek żyje przez miłość Bożą, dla Bożej miłości, i miłość Boża do siebie go woła, ażeby jeszcze większą okazać człowiekowi miłość. Odszedł. Umierał wspaniale, jak przystało na męża Bożego. Człowieka, który całym swoim życiem był chrześcijaninem, synem Kościoła. Są tu świadkowie tej wspaniałej śmierci, zarówno arcybiskup poznański, ówczesny sekretarz kardynała, jak i biskup sufragan choromański, sekretarz episkopatu. Obydwaj patrzyli na ten przedziwny spokój, opanowanie, na tę wolę budzenia nadziei, wiary w przyszłość, w którą trzeba patrzeć spokojnie w przekonaniu, że zwycięstwo przyjdzie. I jak w ostatnich słowach mówił, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Dzisiaj po latach powtarzamy sobie słowa, którymi Kościół tak nas pociesza w tym chorale, powtarzając nieustannie motyw in memoria eterna erit justus. Tych lat 16 nie zmniejszyło naszej pamięci, nie wygasiło naszych uczuć, szacunku. Owszem, to wszystko wzrosło, bo widzimy w tym życiu, które minęło na tej ziemi, a które owocami swoimi trwa dalej, widzimy jego owocność przez łaskę Bożą. Kardynał prymas Hlond pracował zawsze z głęboką perspektywą w dal. Widział nie tylko to, co się dziś dzieje. On widział przyszłość. On dla niej pracował i przed wojną, i po wojnie. Pracował dla niej przed wojną, gdy organizował apostolstwo świeckich, gdy skupiał przy sobie w Radzie Społecznej przy prymasie najwybitniejszych naukowców i działaczy katolickich, gdy wskazywał drogi odrodzenia duchowego i pogłębienia religijnego polskiej inteligencji, zarówno jak duchowieństwa, ludu, pracowników na wszystkich poziomach. Wymagał od nas wiele, bo liczył się z tym, że Polska musi przejść przez doświadczenia, ale nie kończy się. I nawet wtedy, gdy obiegały prasę triumfalne finita La Polonia, kardynał prymas widział z tym, co się działo, raczej początek nowych czasów. Wierzył w Polskę. I dlatego też na progu tych nowych czasów doświadczony w więzieniach śpieszył do Polski. Nie znał żadnej przeszkody i żadnej trudności. Ostrzegano go. Nic to. Wiedział, gdzie jego miejsce. I dlatego przez wiele granic i krajów, wśród zgliszcz, zniszczonych dróg, zerwanych mostów, podążał, aby stanąć na miejscu. Wiedział, że Polska jest jedna i ma swój dalszy ciąg, że ta powojenna jest tą samą, która korzenie swoje zapuściła dawno przed historycznymi czasami mieszkowymi w polski grunt, że to jest ta sama Polska, chociaż nie taka sama. Miał głębokie przekonanie, że ta Polska, która powstała z martwych pól pokrytych kośćmi najlepszych synów, z obozów koncentracyjnych, z więzień, z udręk, z gruzów zbombardowanych miast, że ta Polska zasługuje na zaufanie, że zasługuje na miłość, bo to jest matka, chociaż w poszarpanej koszuli, chociaż zniszczoną męką twarzą, jednakże to jest ojczyzna, której wymówek czynić nie wolno, którą trzeba aprobować taką, jaka jest, bo matce wymagań się nie stawia. Matkę się kocha zawsze. Wszystko jedno, jaka ona jest. Wierzył Polsce i dlatego dążył do niej. Liczył się z tym, czym ona jest teraz, gdy wchodził w jej progi, całując ze czcią ziemię, na której po latach tułaczki i więzień na nowo stanął. I rozpoczął dzieło. Najbardziej znamienne jego dzieło to była wiara w tę nową rzeczywistość Polski na zachodnich jej rubieżach. Kardynał prymas Chląd nie miał wątpliwości. Polska wróciła na swoje piastowskie szlaki, gdzie głęboko zapuściła korzenie swego istnienia, swej pracy, swej kultury. Wojna przeorała miasta i wsie Śląska, Opolskiego, Wrocławia, przeorała jak gdyby pod nowy siew te zagony, odkryła na dawnych murach porośniętych nalotami dziejowymi, odkryła to, co się tam ongiś okazało, a co później zostało zatarte przez czas, przez politykę, przez plany zniemczenia ziem polskich. O okazało się spod opadłych tynków, spod zburzonych zabytków, że ten kraj jest bardziej polski, aniżeli myślano, że przechował więcej skarbów kultury narodowej, Polski piastowskiej, aniżeliśmy to wiedzieli z historii, z przekazów naukowych. Do tej ziemi wracała Polska. Kardynał prymas wierzył, że skoro wraca, to tu pozostanie i trzeba ją urządzić taką, jaka wróciła. Kardynał Chląd, jak powiedziałem, był człowiekiem patrzącym zawsze głęboko w przyszłość. Znał ewolucję historyczną Europy. Miał zmysł historyczny. Umiał wiązać przeszłość z teraźniejszością. Na niej nie poprzestawał. Szedł ku przyszłości. I dlatego też wiedział, że skoro Polska raz po tylu wiekach wróciła znowu na ziemię piastowskie, to tutaj pozostanie, to tu będzie. I dlatego też zaczął myśleć od razu o organizacji kościelnej na ziemiach zachodnich. Może to były śmiałe poczynania. Może trzeba było ludziom przyzwyczajonym do ostrożnego działania, do oględności dyplomatycznej. Może trzeba było długo tłumaczyć, by przekonać, że są jakieś mistyczne moce, nie dające się powstrzymać, które nie tylko wartościami materialnymi, prawami dziejowymi, ale i mocami ducha przywracają Polskę na te właśnie ziemie, na których ona była przez wieki swojej młodej państwowości gospodarzem i twórcą kultury duchowej, religijnej, narodowej. Jego to jest zasługa, że przełamując ostrożnie, oględnie, poprzestając na małym, jednakże zakładał te pierwsze linie pod budowę nowej organizacji Kościoła na ziemiach zachodnich. Śmiałe były jego decyzje. Mogły niekiedy budzić zastrzeżenia, czy warto, czy się to wszystko utrzyma. Nic to go nie obchodziło. Wierzył. I dlatego powstały nowe formy życia religijnego, nowa organizacja kościelna, posłani ludzie wyjątkowo umiejętnie dobrani, którzy odważnie przystąpili do pracy i we Wrocławiu, i w Opolu, i w Gorzowie, i w Olsztynie, w Fromborku, na Świętej Warmii i zaczęli budować zrąb kościelny, a więc nowego kłaść ducha w dawne formy, pełni wiary, że moc ducha religijnego będzie jednym z najbardziej silnych warunków więzi rodzimej, ojczystej i warunkiem mocy trwania, bytowania na ziemiach, jak się mówiło, odzyskanych, jak my mówimy, na ziemiach zachodnich naszej ojczyzny. Trzeba było wielkiej odwagi. Trzeba było umiejętności, zręczności, cierpliwości, może nawet i gotowości na upokorzenia, żeby przyjąć na siebie całą odpowiedzialność za to, co powstawało z przedziwną pewnością tego człowieka wobec powszechnej niepewności, z którą się wokół spotykał. In memoria eterna, erit justus. Jeżeli gdzie, to bodajże tam, na tych ziemiach zachodnich Rzeczpospolitej. To właśnie tam, gdzie pierwsze ziarno mocy ducha rzuconych przez kardynała prymasa w nową rzeczywistość polską powoli wydawało coraz to pełniejsze owoce. Aż doszło do tego, co mamy dziś, że jest to kraina kwitnąca Duchem Bożym tak przedziwnie, jak to podziwialiśmy zwłaszcza w czasie nawiedzeń obrazu Matki Bożej. Ostatni etap Wrocław za kilka dni Opole. Są to krainy dziś nabrzmiałe Duchem Bożym, modlitwą, z czego się rodzi więź i religijna, i rodzima, ojczysta, z czego się rodzi moc przezwyciężania siebie, gotowość do ofiar, do wyrzeczeń, których tam trzeba bardzo dużo, by budować. Wspaniały to był człowiek, posłany przez kardynała prymasa, pierwszy administrator Wrocławia, Polak, po wielu wiekach, ksiądz infuat Karol Milik. Mówię o nim, bo stanął na gruzach wielkiego miasta, które zamieniono w twierdzę i zniszczono je dzięki obłędnej polityce obrońców, zanim jeszcze zostało zdobyte. Pamiętniki proboszcza wrocławskiego Niemca są oskarżeniem nie tych, co miasto zdobyli, ale tych, którzy je niszczyli, by nie wpadło w ręce z bogactwem swej kultury. I na takich gruzach, zda się beznadziejnych, jak gdyby druga Warszawa, stanął ten człowiek. Stanął w progu zburzonej katedry, tego potężnego, martwego ciała. I nie czekając, zaczął budować, odbudowywać. Miał wspaniały przykład w kardynale prymasie, który go tam posłał, bo i kardynał Chląd nie czekał. Zarówno na progu zgruzowanej katedry poznańskiej, na progu spalonej bazyliki prymasowskiej gnieźnieńskiej, czy też zamienionej w gromadę gruzów archikatedry świętego Jana w Warszawie, przystąpił do pracy i do odbudowy. To samo czynili ludzie, których on powoływał i posyłał na ziemię zachodnie. Bodaj najprędzej odbudowane zostały tam świątynie. A w tych dniach dopełniło się we Wrocławiu potężne dzieło odbudowy wspaniałej świątyni piastowskiej Najświętszej Marii Panny na piasku, która już jest oddana do służby Bożej. By takie dzieła podejmować, trzeba było silnej wiary w rzeczywistość polską na tych ziemiach. Najbliżsi współpracownicy kardynała wiarę tą czerpali z jego przykładu. In memoria eterna justus. Drodzy moi, można by mnożyć przykłady jego przedziwnej wiary, z jaką przystępował do organizacji kościelnej ziem zachodnich. Dzisiaj patrzymy tam już jako na rzeczywistość niemalże doskonałą, gdy te diecezje w pełni zorganizowane, posiadające własne seminaria duchowne, wszystkie odbudowane świątynie, liczne duchowieństwo pracują rzetelnie nad pogłębianiem tej więzi nadprzyrodzonej, która zawsze jest chlebem odżywczym dla każdej więzi rodzimej, ojczystej, narodowej, nawet państwowej. In memoria eterna et justus. My to dziś przypominamy i to powtarzamy. Ab auditione mala non timebit. Zapewne nie wszyscy rozumieli kardynała. Nie wszyscy wczuwali się w jego wiarę, w jego niemalże wizyjne oglądanie Polski przyszłości. I dlatego też oceniano go rozmaicie. Któż z ludzi pracujących nie jest oceniany różnie? Nie tyle może na miarę tego, czym jest, ile na miarę tych, którzy oceniają. Ocena zazwyczaj zależy od możliwości, na jakie stać człowieka oceniającego. I nie zawsze jest wyrazem, miarą treści ducha człowieka, którego się ocenia. Próbowano więc i kardynała oceniać różną miarą. Nie zawahano się nawet przed oszczerstwami, nie cofnięto się nawet przed pośmiertnym, że się tak wyrażę, procesem dokonywanym na kardynale zmarłym, gdy już nie mógł mówić i nie mógł się bronić. Ale wyszedł